Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Książka The No Asshole Rule Building, a Civilized Workplace and Surviving One That Isn't Roberta Farr.
Setuna, profesora zarządzania z Uniwersytetu Stanforda, to poradnik z obszaru zarządzania, kultury organizacyjnej i psychologii pracy. Autor analizuje koszt zachowań, które upokarzają, zastraszają albo systematycznie pomniejszają innych. Szelowo używa dosadnego określenia z tytułu, ponieważ chce odróżnić zwykły konflikt, jednorazową irytację czy wymagającą dyskusję od trwałego wzorca pogardy. Satan przekonuje, że toksyczne osoby nie są wyłącznie problemem interpersonalnym. Obniżają zaangażowanie, osłabiają współpracę, zwiększają rotację i przenoszą napięcie na całe otoczenie. Książka łączy obserwacje z życia organizacji, wyniki badań nad nadużyciami w pracy oraz praktyczne wskazówki dla liderów i pracowników. Omawia zarówno zapobieganie, zwłaszcza podczas rekrutacji, jak i reagowanie, gdy szkodliwa osoba już ma wpływ na zespół. Ważną częścią argumentu jest też samokontrola. Autor przypomina, że każdy może czasowo zachować się źle, lecz nie każdy utrwala takie zachowanie jako swój stały styl działania. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, dwa testy odróżniają trwałą toksyczność od zwykłego złego dnia. Satan proponuje proste kryteria, które mają pomóc nazwać problem bez mylenia go z każdą ostrą wymianą zdań. Pierwsze pytanie brzmi, jak czują się ludzie po kontakcie z daną osobą? Jeśli regularnie wychodzą z rozmów upokorzeni, przestraszeni, pomniejszeni albo pozbawieni energii, jest to ważny sygnał. Drugie pytanie dotyczy kierunku agresji. Szczególnie wymowne jest zachowanie wobec osób o mniejszej władzy, niższym statusie lub słabszej pozycji, np. podwładnych, stażystów czy pracowników wsparcia. Ktoś może być uprzejmy wobec przełożonych i klientów, a jednocześnie brutalny wobec ludzi, którzy mają ograniczoną możliwość odwetu. Satan odróżnia przy tym osobę chwilowo zachowującą się podle od osoby, dla której takie postępowanie jest stałym wzorcem. To rozróżnienie ma praktyczne znaczenie. Organizacja nie powinna automatycznie przekreślać człowieka za pojedynczy wybuch, jeśli potrafi on przyjąć odpowiedzialność, naprawić szkodę i zmienić sposób działania. Nie powinna jednak usprawiedliwiać powtarzalnej pogardy stresem, wysokimi wymaganiami czy rzekomym temperamentem. Testy Sutona przesuwają uwagę z deklarowanych intencji na obserwowalny wpływ i powtarzalność zachowania. Dzięki temu rozmowa o kulturze pracy staje się mniej zależna od plotek, a bardziej od konkretnych doświadczeń ludzi. Po drugie, pozornie drobne akty pogardy kumulują się w kulturę strachu. Książka pokazuje, że toksyczność rzadko ogranicza się do jawnej przemocy słownej. Satan opisuje repertuar powtarzalnych zachowań, nazywany niekiedy brudną dwunastką. Należą do niego m.in. osobiste zniewagi, publiczne zawstydzanie, groźby, ostentacyjne ignorowanie, agresywny sarkazm, przerywanie, naruszanie przestrzeni osobistej, wrogie spojrzenia oraz ataki prowadzone za czyimiś plecami. Ich wspólną cechą jest komunikat, że druga osoba ma mniejszą wartość i nie zasługuje na szacunek. Autor zwraca uwagę, że nawet pozornie małe gesty, powtarzane przez tygodnie lub miesiące, mogą silnie obciążać psychikę pracowników. Człowiek zaczyna przewidywać kolejne upokorzenie, ogranicza inicjatywę i unika kontaktu. Zespół uczy się wtedy milczeć, ukrywać błędy oraz nie zgłaszać problemów, bo każde odezwanie się wydaje się ryzykowne. Szkoda dotyka również świadków. Obserwatorzy mogą odczuwać napięcie, obawiać się, że staną się kolejnym celem, albo tracić zaufanie do organizacji, która toleruje takie zachowania. Satan podkreśla więc, że diagnoza nie może skupiać się wyłącznie na relacji sprawca i bezpośrednia ofiara. Trzeba analizować szerszy klimat pracy, bo właśnie w nim pojedyncze akty lekceważenia zamieniają się w trwałą normę. Po trzecie, wyniki jednostki nie równoważą kosztów, które ponosi cały zespół. Jednym z najmocniejszych elementów argumentacji Suttona jest sprzeciw wobec tolerowania toksycznych gwiazd. W wielu firmach osoba osiągająca dobre wyniki sprzedażowe, techniczne lub operacyjne dostaje nieformalny immunitet. Jej zachowanie bywa przedstawiane jako cena za talent, ambicje albo skuteczność. Sutton uważa takie rozumowanie za zbyt wąskie, ponieważ mierzy tylko łatwo widoczny wkład jednostki, a pomija koszty rozproszone po organizacji. Ludzie pracujący z agresywnym przełożonym lub kolegą mogą tracić satysfakcję, zaangażowanie i poczucie bezpieczeństwa. Część odchodzi, inni ograniczają wysiłek, a jeszcze inni zużywają energię na unikanie konfliktu zamiast na wykonywanie pracy. Do tego dochodzą koszty rekrutacji, wdrażania nowych osób, absencji oraz pogorszenia przepływu informacji. Toksyczna osoba może też tworzyć wokół siebie naśladowców, bo pracownicy uczą się, że pogarda jest akceptowanym sposobem zdobywania wpływu. Sutton nie proponuje jednak kultury bez sporów. Wyraźnie odróżnia konstruktywną konfrontację idei od atakowania ludzi. Zespół może ostro dyskutować o jakości pomysłów, o ile zachowuje wzajemny szacunek i nie używa władzy do upokarzania słabszych. Sednem reguły nie jest eliminowanie wymagań ani krytyki, lecz odrzucenie zachowań, które niszczą zdolność ludzi do wspólnej pracy. Po czwarte, reguła działa przede wszystkim w rekrutacji i w codziennym egzekwowaniu. Sutton przedstawia zasadę jako decyzję organizacyjną, a nie jako efektowne hasło na ścianie. Najskuteczniejszą ochroną jest niedopuszczanie osób o trwałym wzorcu pogardy do zespołu. Dlatego w rekrutacji warto sprawdzać nie tylko kompetencje i osiągnięcia, lecz także sposób traktowania ludzi o różnej pozycji. Przydatne są rozmowy z byłymi współpracownikami, uważna obserwacja zachowania wobec recepcji, asystentów czy przyszłych podwładnych oraz pytania o trudne sytuacje zespołowe. Nie chodzi o tropienie perfekcyjnych kandydatów, lecz o wykrywanie konsekwentnego braku szacunku. Autor podkreśla też, że polityka musi obejmować osoby już zatrudnione, w tym wysoko postawionych liderów. Jeśli zasady obowiązują tylko szeregowych pracowników, a wpływowe osoby są z nich zwolnione, organizacja wysyła komunikat, że wyniki są ważniejsze od godności ludzi. Egzekwowanie reguły odbywa się w małych momentach, na spotkaniach, w korespondencji, podczas udzielania informacji zwrotnej i reagowania na lekceważące żarty. Lider powinien jasno wskazywać granice, dokumentować powtarzalne incydenty oraz stosować konsekwencje proporcjonalne do problemu. Sama deklaracja zerowej tolerancji nie wystarczy, jeśli nikt nie reaguje na pierwsze sygnały. Sutton wskazuje również, że odpowiedzialność za klimat nie spoczywa wyłącznie na dziale HR. Każdy członek zespołu współtworzy normy przez to, co toleruje, wzmacnia albo nazywa po imieniu. Na koniec. Przetrwanie w toksycznym miejscu pracy wymaga granic i uczciwej samokontroli. Druga część tytułu dotyczy osób, które nie mogą od razu zmienić pracy ani usunąć toksycznego współpracownika. Sutton nie obiecuje prostego rozwiązania, bo układ sił w organizacji bywa nierówny, a źródłem problemu może być przełożony. Jego perspektywa zachęca jednak do ograniczania niepotrzebnej ekspozycji na destrukcyjne zachowania, szukania wsparcia u wiarygodnych osób i opierania rozmów na konkretnych faktach zamiast na ogólnych etykietach. Pomocne może być dokumentowanie incydentów, ustalanie jasnych kanałów komunikacji oraz korzystanie z formalnych procedur tam, gdzie są one realnie dostępne. Równie ważne jest nie przejmowanie stylu sprawcy. Ludzie pod presją często odpowiadają ironią, agresją lub pogardą, przez co toksyczny wzorzec rozszerza się na kolejne relacje. Sutton przypomina, że każdy miewa chwile, w których zachowuje się źle. Uznanie tego faktu nie ma rozmywać odpowiedzialności, lecz chronić przed wygodnym przekonaniem, że problem zawsze tkwi wyłącznie w innych. Warto pytać, czy własne uwagi mobilizują rozmówcę do lepszej pracy, czy raczej odbierają mu poczucie godności. Ta autorefleksja jest konieczna zwłaszcza u menedżerów, ponieważ ich drobne reakcje szybko stają się wzorem dla zespołu. Książka łączy zatem obronę przed cudzą toksycznością z obowiązkiem nieodtwarzania jej we własnym zachowaniu. Podsumowując, The No Asshole Rule będzie szczególnie użyteczna dla menedżerów, właścicieli firm, osób odpowiedzialnych za rekrutację i pracowników, którzy próbują zrozumieć, dlaczego zespół o dobrych kompetencjach działa w atmosferze napięcia. Nie jest to podręcznik wyłącznie o uprzejmości. Sutton pokazuje, że szacunek ma wymiar operacyjny, wpływa na gotowość do dzielenia się informacjami, zgłaszania błędów, współpracy i pozostawania w organizacji. Czytelnik otrzymuje język do rozpoznawania problemów, które często są bagatelizowane jako trudny charakter, twarde zarządzanie lub nieunikniony koszt wysokich wyników. Praktyczna wartość książki polega na połączeniu diagnozy z działaniem od ostrożniejszego zatrudniania przez konsekwentne reagowanie na codzienne incydenty. Po ustanawianie granic w sytuacji, gdy toksycznego środowiska nie da się szybko opuścić. Na tle wielu książek o przywództwie wyróżnia ją celowa bezpośredniość i koncentracja na konkretnym koszcie pogardy. Autor nie idealizuje harmonii ani nie proponuje zespołów unikających sporów. Broni prawa do mocnej, rzeczowej krytyki, ale oddziela ją od upokarzania ludzi. To ważne rozróżnienie czyni książkę bardziej użyteczną niż ogólne poradniki o pozytywnej kulturze. Jej główna teza pozostaje prosta i wymagająca: organizacja nie buduje cywilizowanego miejsca pracy deklaracjami, lecz decyzjami o tym, kogo zatrudnia, co toleruje i jak reaguje. Gdy ktoś narusza godność innych. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Robert Kiffrey Sutton, PhD, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.